Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych na antenie Radio Maria i telewizji Trwam. Dziś podejmujemy temat, jak budować relacje z młodymi. A z nami w studiu Anna Rosińska oraz Wojciech Przybysz ze Stowarzyszenia Wędka. Gorąco i serdecznie Was witamy w naszym studiu. Szczęść Boże, chcemy rozmawiać o tym, jak budować relacje z młodymi. Pani Anna podobno już nie przespała całej nocy i cały plan ma gotowy, więc słuchamy Pani Anny.
I runął ten plan.
Jak budować relacje z młodymi?
Jak budować? Przede wszystkim być. Przede wszystkim być obok tego młodego człowieka. Wspierać go. Ale też właśnie też swoją chyba postawą tak najbardziej pokazywać, nie? Że jestem, nie? Że poświęcam ci czas. Czasami to są takie zwykłe, drobne jakieś tam gesty, nie? Krótka jakaś taka rozmowa, ale dla młodego człowieka to jest naprawdę w tym całym zamieszanym świecie dzisiejszym naprawdę to jest bardzo ważne, żeby ten dorosły był, żeby on wiedział, ten młody człowiek, że ten dorosły poświęca mu czas.
Pytanie, jak być z młodym człowiekiem? Wystarczy przy nim siedzieć, stać? Trzeba go słuchać? Jeżeli Pani by mogła nam tutaj rozwinąć temat.
Tak, słuchać to jest też bardzo ważne, żeby słyszeć, co ten młody człowiek ma do powiedzenia, nie? Co ważnego. Trudno mi teraz przytoczyć jakiś taki przykład, żeby to zobrazować bardziej. Ale tak, ważny jest na pewno czas, żeby ten czas spędzać, pokazać temu młodemu człowiekowi, że jest dla nas ważny. Nie? Na pewno nie jakoś tam nie spychać na bok, nie? Że później, teraz nie mogę, nie? Czy to chodź, zróbmy to razem na przykład.
Pani na co dzień jest z ludźmi młodymi. Łatwiej jest być z ludźmi młodymi czy z rówieśnikami? Nie mówię tutaj o kolegach, o przyjaciołach, ale z takimi ludźmi, którzy są w naszym wieku, których spotykamy w różnych miejscach, czy to w urzędach, czy w pracy, czy na ulicy, czy w różnych miejscach, gdzie przychodzi nam się z nimi spotykać. W kontakcie, w relacji, w budowaniu relacji łatwiejsi są młodzi czy rówieśnicy, albo nawet starsi?
Rówieśnicy moi.
Tak.
Rówieśnicy moi czy starsi? Niby proste, ale trudne pytanie. Nie wiem, bo nie mam takiego kłopotu chyba po prostu nawiązać relacje czy z młodszym człowiekiem, czy ze starszym.
Czyli prosta odpowiedź. Jeżeli umiemy budować relacje z rówieśnikami, niezależnie od tego, czy mamy 18, czy 25, czy 40 kilka lat, czy 60, i umiemy budować je ze starszymi, to też będziemy budować te relacje z młodymi?
Tak, dokładnie. Myślę, że dużo zależy od nas samych. Że jeżeli czasami nie potrafimy zbudować relacji z kimś, dajmy na to starszym, to też jakby ważne jest... To jak my podchodzimy do tej relacji, nie? Że czy my jesteśmy otwarci na tą relację, czy chcemy, jak my też podchodzimy, bo nasze zachowania też mogą sprawić, że ta druga osoba się zblokuje i też nie będzie chciała z nami nawiązać jakiejś tam relacji, tak?
Anna Rosińska, koordynator wolontariuszy Stowarzyszenia Wędka. Prezesem jest Wojciech Przybysz. Czym jest Wędka? Kim są wędkowicze?
Wędka jest kulą śniegową, która wchłania coraz więcej osób. Wchłania już od 10 lat, czyli to jest taka idea, która zaistniała w sercu moim, naszym, by być z dziećmi. To, co powiedziała Ania, co wy robicie w wędce? No, jesteśmy. A co mam robić? Masz być. Po prostu bądź obok tego drugiego człowieka. Tak, spotkaj się z nim w wędce, czyli w miejscu, w takiej placówce dziennej. My od tych 10 lat spotykamy się i spędzamy ten czas. Realizujemy siebie też, tak? Ja jestem geologiem, tak, lubię majsterkować, lubię, nie wiem, kręcić filmy, jeździć rowerem, więc te nasze pasje też łączymy z tym, co możemy robić razem z podopiecznymi. Podopieczni są w wieku od roczku do kilkudziesięciu lat. I to jest tak jak w takim, myślę, że domu, tak? Jeżeli poświęcamy czas naszym dzieciom, to to jest najlepsza inwestycja, bo ona bardzo, bardzo mocno się zwraca, może nie od razu, tak, bo to jest po jakimś czasie, widzimy jakie są rezultaty naszego zaangażowania się czasowego. Więc tutaj też jest praca nade mną. Ja sam pracuję nad sobą, by mieć tą cierpliwość, tak? Do kogoś, kto się pyta 15 razy o to samo. No przecież tutaj postawiłeś to, nie? Przecież ustaliliśmy, że zawsze po sobie zmywasz. A 50 raz jest ten kubek w tym samym miejscu, więc to na pewno bardzo też uczy relacji z samym sobą, nie? Jak tutaj mówiliście już o relacji budowania z drugim człowiekiem, to myślę, że my też w wędce wychodzimy od tego budowania relacji ze sobą. My siebie poznajemy też, te swoje słabości. W wędce nie jesteśmy idealni. W wędce mamy taką zasadę, która wypisana jest na schodach wyjściowych od nas. Jedna z tych zasad to jest taka, że możesz tutaj upaść. Pozwalamy ci to upaść. Pozwalamy ci to być nieidealnym. Tak? Popełniaj błędy, bo jesteś tak do tego skłonny, zdolny. Ja, ty ojcze, tak, wy widzowie, no nie jesteśmy idealni. Idealny jest jeden, tak? Nasz Pan.
Jeżeli jesteśmy nieidealni, a idealny jest Pan Bóg i pojawił się Pan Bóg w naszej rozmowie, to musimy zapytać siebie, a zatem na czym polega droga do świętości w wędce?
Pytanie do mnie.
Tak.
To pojawi się Pan Bóg nie dlatego, że jesteśmy w telewizji Trwam, w żadnym wypadku.
Tylko, że jesteśmy ludźmi wierzącymi.
Dokładnie, tak, że mamy możliwość wypowiedzenia się i robimy to wszędzie, gdzie jest to możliwe, tak? I powtórzysz pytanie, ojcze, świętość, droga
w takim razie, bo nie jesteśmy idealni, Bóg jest idealny, ale nade wszystko Bóg jest święty i wzywa nas do świętości, więc zatem jak realizujemy powołanie do świętości, pomagając ludziom młodym, a jednocześnie może nie pomagając, może będąc przykładem dla ludzi młodych.
Chciałam to powiedzieć, że my przede wszystkim, jak się mogę, staramy się sobą, bez nakazów ani zakazów, jakichś, no oczywiście mamy w swoim stowarzyszeniu pewne zasady, które obowiązują nas, wolontariuszy, dzieci, gości też, ale nie ma zakazów ani nakazów, nie? I to jest bardzo ważne w mojej ocenie, że nikt nie czuje się, mam nadzieję, gorszy. Nie, że człowiekowi, któremu się cały czas coś nakazuje, cały czas coś zakazuje, to jest ten może się czuć, że jest to ta osoba, która jest, nie wiem, od wykonywania tylko jakichś zadań, tak? Nic więcej nie może wnieść, nie? Tak jak w domu traktujemy też swoje dzieci, nie? To jest też bardzo ważne podejście i myślę sobie, że no właśnie to jest to, że u nas to jest właśnie...
Nie ma zakazów, nakazów, ale okazuje się, że przed chwileczką słyszeliśmy, że są zasady. Mhm. Jak to rozróżnić?
Czyli na przykład coś wspólnie ustaliliśmy. Ja tak powiem na przykładzie grupy mojej, którą prowadzę z dziewczynkami właśnie w wędce. Zasady, które wspólnie ustalamy razem z nimi. Znaczy, to nie są zasady, które ja sobie wymyśliłam, bo ja tak chcę, bo ja jestem starsza, bo ja jestem dorosła, nie wiem, bo ja jestem tutaj, tak, pracuję, a ty tu przychodzisz, korzystasz, nie wiem. Traktujemy się w miarę możliwości dość równo, nie? Że na tyle, ile możemy, tak, no bo wiadomo, że wiekiem już nie będziemy się traktować równo. Więc ustalamy zasady wspólnie, tak, żeby każdy się do nich stosował, ale też był każdy zadowolony z tego, żeby to nie było też krzywdzące dla kogoś, nie?
Dziewczynki, czyli osoby w jakim wieku?
To są dziewczynki w wieku tylko od 10 do 16 lat, po 15.
Czyli można powiedzieć taki okres dojrzewania dosyć bardzo, bardzo...
Dorastania kobiety, tak.
Dorastania bardzo trudny. Są to dzieci, proszę nam o nich opowiedzieć.
Teraz jest grupa, bo jest to grupa dziewcząt, która się też zmienia. To jest też rotacja, chociaż nieczęsta. I to mnie bardzo cieszy. W wieku 12, właściwie teraz są najstarsze dziewczynki, które mają 14 lat. Co więcej o nich mogłabym powiedzieć? Rozbrykane. Przede wszystkim na tych spotkaniach właśnie uczymy się dbać o kobiecość w tym okresie dojrzewania, o pewnych intymnych rzeczach dla kobiety, czyli w ogóle o wizerunek taki wewnętrzny, zewnętrzny, o kobiecość. Bardzo stawiam na kobiecość.
Rozbrykane to taka nowość, można powiedzieć, bo teraz z reguły to dzieci są bardzo spokojne, gdyż no, dzieci, młodzież w tym wieku jest raczej spokojna, gdyż zahipnotyzowana małym ekranem, 5 cali, 5 z kawałkiem, zwanym smartfonem. Czy też takie doświadczenie ma pani w wędce i w kontakcie z młodym człowiekiem?
Nie, dlatego że w ogóle u nas na spotkaniu, gdzie prowadzimy tą grupę Mamo, dziewczynki nie używają telefonu. Nie używamy w ogóle telefonów. Spotykamy się po to, by przede wszystkim też ze sobą budować relacje, żeby porozmawiać na jakiś ważny temat, coś fajnego porobić razem, coś dobrego, ale czyli spędzić ten czas ze sobą. Nie? Też stawiamy, w ogóle w wędce staramy się też, żeby dzieci nie używały tych telefonów. Nie ma całkowitego zakazu, no bo jesteśmy w takim świecie, że to już jest na tyle, tak, że to jest dla młodzieży jakiś taki żywioł, tak? One tym żyją, nie? Szkoła online, na co dzień komputery.
Pytanie do Wojciecha Przybysza, prezesa, co by było jasno pytanie ukierunkowane. Rozmawiamy o kontakcie z ludźmi młodymi, z tymi, którzy przychodzą do wędki, z którymi macie kontakt i teraz wciąż zastanawiamy się, jak budować relacje z młodymi. Słyszymy tutaj dialog, bycie, ale bardzo staroświeccy jesteście, bo rozróżniacie młodzież na dziewczynki, na chłopców. Okazuje się, że w zasadzie nie wolno telefonów, nie ma zakazów, nakazów, ale są zasady. Dlaczego?
Staramy się, żeby ta zasada nie musiała być przestrzegana. Bo zajęcia i spotkania z rówieśnikiem są na tyle wciągające, że się nie chce do tego telefonu sięgać. Chyba że na przykład sobie razem chcą grać. Razem. Nie? Nie ma izolacji, że smartfon nie jest granicą ani murem. Jednakże, no, nie wiem, wychodzę na przykład na korytarz, widzę, że tam siedzi czwórka, piątka młodzieży, patrzy, każdy w smartfonie, mówi, ej, no co wy, no stary, już chowamy, nie? Nie jest nakaz, po prostu ja się śmieję z nich, słuchajcie, no co wy, spotkaliście się tu po to, żeby coś robić sobie samemu, no nie, no już idziemy i poszli grać sobie w kosza na przykład, nie? Po prostu nie jest to jakiś, wow, co wy robicie, jesteście B, tylko ej, no serio? No naprawdę tak chcecie ten czas spędzić? I myślę, że to jest taka też naturalność w reakcjach, tak? Ja nie udaję tego, ej, nie jestem jakimś tam panem,
bossem, władcą, policjantem.
Tak, nie, tylko ej, na serio? Naprawdę? Czy chcesz? To tak, a kiedy słuchałem o waszą rozmowę i ja mam 48 lat, tak? Ja będę zawsze miał te 48 lat w tym roku. W przyszłym roku będę miał 49 lat. Ja nie będę się starał, nie będę się stawał młodszy wiekiem i nie będę udawał przed młodzieżą, do której my wychodzimy na co dzień, tak? Do 15-latków, do 20, do 30-latków. Nie będę starał się być 30-latkiem, 15 czy 2-latkiem, tak? Ja będę zawsze 48-letnim panem Wojtkiem. I to są te nasze też takie zasady, może staroświeckie, że prosimy o to, żeby się do dorosłych wracać. Panie Wojtku, będziesz miał 18 lat, to wtedy możemy przejść sobie na ty. Nie? A dlatego tak chcemy, żeby było tak u nas, no bo dzieci, młodzież potrzebuje bezpiecznego, świadomego dorosłego. To jest też informacja od naszych młodych. Panie Wojtku, przyszedł wolontariusz do nas, u nas można być wolontariuszem w wędce. Przyszedł wolontariusz 30-letni do nas, pierwsze jego tygodnie bycia i on się wzdrygał przed tym, żeby do niego się nie zwracano panie. Tak? No ale takie są zasady. Tak sobie ustaliliśmy tutaj, nie? że jesteś panem, nie? Natomiast był z nim problem, tak, z tym wolontariuszem, ponieważ on starał się być cały czas taki jak młodzi, nie? Językiem, zachowaniem, a po jakimś czasie przychodzi do nas, do mnie grupka tych młodzieży, z którą on miał robić zajęcia, spotkania. I panie Wojtku, my nie chcemy Patryka jako kolejnego młodego w Wence. My chcielibyśmy pana Patryka. Nie? Oni sami mówią nam wprost, tylko wystarczy tego słuchać. Nie? Więc też w czasie, kiedy spędzamy z nimi czas, słuchamy. My chcemy dorosłego. My chcemy tego, który nam powie. Stop.
Czyli jak budować relacje z ludźmi? Być sobą. Jestem rodzicem, jestem matką, jestem ojcem, jestem babcią, jestem dziadkiem, jestem wujkiem, jestem panem,
łysy,
nauczycielem.
Tak, jestem...
A jestem wymagający też?
Tak, nie? Więc tak, bycie sobą, bo tutaj przegramy. Dzieci są jak papierek lakmusowy. One w każdej chwili zareagują odpowiednio. Co pan? Co pani? Hej, hello? To myślę, że to tak. Jest taka bardzo mocna u nas zasada, że jesteśmy sobą, tak? Naturalni. Jestem niewyspany,
nie umiem tego,
jestem zmęczony.
Nie umiem tego wściekły, na przykład, tak? Na telefonie, nie?
Tak.
Ja panią nauczę, dobra, ja panią nauczę, naucz mnie, bo ja tego nie umiem, nie?
Jak budować relacje z młodymi? Wiemy, że Stowarzyszenie Wędka i Wojciech Przybysz to w Toruniu postać znana, lubiana, ceniona, jako osoba, która zgarniała dzieciaki z ulicy, by dać im zajęcie, by mogło odnaleźć sens życia. Czy wciąż to jest zasadnicze zadanie i taka misja Wojciecha Przybysza?
Wciąż jest to misją, która się rozwija. Rozchodzi się troszkę na boki, bo od tego się zaczęło faktycznie, nie? Jako geolog, tak? Zaczynający, szukających tych skarbów na ulicy, a wcześniej pod ziemią. Więc stało się też taką tą metodą wędka, a nie ryba. To, co potem przyszło też do nas, do mnie. I staramy się teraz tą ideą i tą metodą zarażać szerzej, wychodzić poza Toruń, bo w Toruniu się to wszystko zaczęło, więc staramy się teraz to kopiować w postaci takiej franczyzy, mówiąc to językiem dzisiejszym, takim biznesowym, że chcemy skopiować naszą metodę, by komuś dać za darmo korzystać z naszej metody, ponieważ ona działa, tak? Metoda polegająca na wyjściu do młodego człowieka, nie czekaniu, tak? W ciepłym pomieszczeniu, w ciepłej świetlicy. Czekamy teraz jako najlepszy opiekun, wychowawca czy ktoś, tak? A młodzież nie przychodzi. No nie, my wychodzimy, czyli streetworking. Ja uważam, że takim pierwszym streetworkerem był, no, jesteśmy gdzie jesteśmy, w miejscu, w jakim jesteśmy, Jezus, nie? Który wychodził. Gdzież Jezus czekał na kogoś? Nie? Jezus był cały czas w drodze. Streetworking to jest metoda pracy w miejscu życia podopiecznego. Czyli na ulicy, na placu zabaw, w szkole, w galerii. Jest też praca na przykład w internecie, tak? Jest teraz online wszędzie i wobec, a my jesteśmy też networkerami, czyli tymi, którzy są w miejscu, gdzie dzieciaki spędzają czas. Portale, aplikacje, TikToki, Instagramy i ta cała reszta przestrzeni, która jest specjalnie szyta pod młodzież i dzieci, by ją tylko ściągać, nie? To wiemy, że tak jest. Już w naszej pracy wiemy, że są aplikacje, gry komputerowe specjalnie programowane tak, żeby tylko i wyłącznie uzależnić odbiorcę, nie? I my tam też jesteśmy, żeby tym dzieciom towarzyszyć, nie? Nie czekamy, aż dziecko przyjdzie, zostawi smartfona, tylko my wchodzimy w tą przestrzeń, gdzie jest gra, tak? Ja gram w szachy na przykład z młodzieżą na online i tam sobie też porozmawiamy. Oni mnie też poznają ze swoimi kolegami, koleżankami. I mamy te relacje internetowe po to, by wyciągnąć ich z internetu, spotkać się z nimi na ulicy. Aby na ulicy potem robić działania w procesie, dobre działania, nie? Rozwój zainteresowań, tak, hobby, pogranie w piłkę, pójście do kina, na pizzę. Czyli tworzenie relacji w tym świecie realnym, bo o to nam też chodzi bardzo mocno, nie? Bo mając relacje z młodym człowiekiem, możemy przekazać, i ta młodzież tego słucha, ani nie słuchają dziewczyny, dresiary, które wcześniej znały tylko i wyłącznie leginsy, dresy, buty sportowe, krótkie kurteczki powyżej pępka. To się zmieniło na tyle, że teraz są i spódniczki, jest dbanie o swoje ciało, szanowanie swojego ciała. A dzieje się to dlaczego? Bo Ania zbudowała z nimi relację. Nie? Zdobyła zaufanie. Nie zniszczyła relacji ich biologicznej z rodzicami. To jest szanowane i jeszcze bardziej wzmacniane. Jednakże stała się nierzadko jedynym dobrym dorosłym w życiu tego młodego człowieka, którego się słucha. Nie? I to jest też wędka. Tak, nie?
Jak budować relacje z młodymi? Wojciech Przybysz, Anna Rosińska, Stowarzyszenie Wędka. Pani Anna troszeczkę bała się tego określenia koordynator wolontariuszy, ale jednak jest pani osobą, która no ma oko nie tylko na dzieci, co przed chwileczką usłyszeliśmy, na dziewczynki, ale również na osoby, które zajmują się sobą, jednocześnie zajmując się od siebie młodszymi. Jak pani weryfikuje, na co pani zwraca uwagę, kim są te osoby?
Do nas przyjść może każdy człowiek i zostać wolontariuszem. Nie ma jakiejś eliminacji takiej w zasadzie. Tych przyjmujemy na wolontariuszy, tych nie. Nie? Jeżeli ktoś ma chęć i czas przede wszystkim taki, który może po prostu dać, no to po prostu jest, oczywiście jest jakieś tam zapoznanie, jest jakiś taki proces wprowadzenia wolontariusza w stowarzyszenie. Ale my nie mamy jakiejś takiej chyba eliminacji bardzo takiej surowej, nie? Że nie stawiamy tylko na pewną grupę wolontariuszy, nie? Jest to później może modyfikowane w czasie, nie? Ale nie ma jakiejś takiej eliminacji. Nie? A myślę, że każdy może przekazać coś fajnego młodzieży. Każdy człowiek ma coś w sobie takiego, co może przekazać.
Tak, bo wędka imienia każdego człowieka nie jest przypadkiem. Bo wędka imienia Janka Bosko mogłaby być, bo wtedy mamy wszystkie reflektory skierowane na Jana Bosko, tak? Może być wędka imienia Janusza Korczaka, tak? Bo dzieci, młodzież. No ale my jesteśmy wędką imienia każdego człowieka. Wędka imienia Benedykta, wędka imienia Anny, wędka imienia Szymona, Szymonka, nie? Więc każdy może być u nas podopiecznym, każdy może być u nas wolontariuszem, ponieważ w wędce wierzymy w to, że możesz zmienić ty, niezależnie od tego, jaką masz historię życia, losy swojego życia, życia swojej rodziny, dzielnicy, miasta, państwa, świata, bo w to wierzymy. Nie? Dlatego jest wędka imienia każdego człowieka i każdy wolontariusz może być, każdy człowiek może być wolontariuszem, jednakże nie jest to przez to łatwe. Nie ma u nas takich schematycznych ścieżek dla wolontariusza.
A że nie ma, to często wolontariusze też sami podejmują decyzję, że na przykład tak. Odchodzę. Nie, bo sami stwierdzają, że
albo
nie nadaje się.
Tylko słyszeliśmy, grupa, która jest pod wolontariuszem, nazwijmy to tak, za którą odpowiada wolontariusz, mówi, szefie, nie chcemy go. Nie chcemy z nim się spotykać, ale cały czas słyszymy, że jest to oparte, no, imienia każdego człowieka, ale oparte jest to o charyzmat czy o dary organizacyjne, osobowościowe konkretnych osób, które stoją na szczycie tej piramidy, czyli jednak tutaj oko prezesa jest okiem i osobowość prezesa jest taką weryfikującą.
Nie do końca, choć jestem osobą, z której zdaniem się liczą osoby będące wolontariuszami, partnerzy nasi, więc tak, mam też tego świadomość. Ja też dochodziłem wiele lat do tego, że jestem na przykład liderem w Stowarzyszeniu Wędka. Tak? Ja przez pierwsze 6-7 lat wręcz, ja się od tego odżegnywałem, bo jakżeż, ja taki mały, niewierzący też w swoje siły, ja też przeszedłem tą ścieżkę, którą Ania może też powie, tak, że tak, ja przeszedłem taką ścieżkę, jak przychodzą nasi podopieczni, tak? Od zakompleksionego Wojtusia, Wojtka, który po kątach siedział w domu, w szkole, w klasie, się nie odzywał, bał się każdego wyśmiania, każdego grymasu. Przeszedłem tą ścieżkę do takiego, który, ja jestem Wojtek, Wojciech jestem, przybysz Wojciech jestem, nie?
Prezes Wojciech jest.
Nie zgadzam się, przepraszam, nie zgadzam się z tym, tak? Moje zdanie jest takie, więc ja mam tą świadomość tej drogi, którą też przechodzą nasi podopieczni, ale też i wolontariusze. Wiem, że nie jest to łatwe, kiedy przychodzi wolontariusz z wielką wizją, fantastycznym sercem pokazanym na sercu, na dłoniach, a widzę młodzież, idą sobie gdzieś tam kątem, w ogóle nie patrzą na tego, nie wiem, powiedzmy Marka. Widzę, jak on się spala. Przyszedł tutaj z dobrą chęcią, bierzemy potem go na bok. Marek, słuchaj, jesteś w miejscu, w którym no niestety musisz swój schemat złamać. Jesteś tu z gotowym pomysłem. To bardzo dobrze, ale dla ciebie źle, bo jesteś w schemacie. A tu młodzież nie chce tego schematu. Ona będzie schemat potrzebowała od ciebie za jakąś chwilę. Na początku podejdź do niego bez tego domku swojego, tak, bez tej skorupy. Nawiąż relacje. Spójrz prosto w oczy, tak? Albo nie patrz zbyt ostro w oczy, podejdź z pokorą. Więc są takie wskazówki nawiązywania tego pierwszego kontaktu, bo on jest najważniejszy, myślę, nie? To pierwsze wrażenie, gdzie ja też się kiedyś buntowałem, jak pierwsze wrażenie jest najważniejsze? No halo, pierwsze 3 sekundy, tak. Nie? I to z takimi się też spotykają, borykają nasi wolontariusze problemami, ponieważ nie ma tej ścieżki. Nie? Nie ma tego bezpieczeństwa też dla nich. No i to jest taka specyfika.
Tak, u nas wolontariusze też chyba sami się tego nie spodziewają, przychodząc do nas, bo często wychodzi to właśnie w trakcie ścieżki wolontariusza. Przyznają po pewnym czasie, i to się zdarza bardzo często, że mówią... No, że ile oni tutaj czerpią, nie? Ile młodzież tutaj ich uczy tak naprawdę, nie? Że to jest dla nich też forma jakiejś terapii, to może za dużo, ale jakiejś takiej przemiany samego siebie, nie? Że nie tylko, że przyszli dać młodemu człowiekowi, ale stwierdzają, kurczę, ile ja się tutaj tak. od tych młodych nauczyłem, nie?
Nie ma bariery katedry pomiędzy sobą. Nauczycielem a uczniem. Mistrzem, a tym, który podąża, czyli wolontariuszem, a członkiem grupy, która jemu podlega. Drodzy Państwo, zapraszamy do współtworzenia naszego spotkania. Jak budować relacje z młodymi? Państwa pytania, spostrzeżenia do dzisiejszych naszych gości. Wojciech Przybysz, prezes Stowarzyszenia Wędka Streetwalker oraz Anna Rosińska, koordynator wolontariuszy Stowarzyszenia Wędka. A telefony ukazują się na Państwa ekranach. Radiosłuchaczom przypominamy, że jesteśmy w studiu telewizji Trwami. Telefony tutaj to 56 657 0011 lub 657 0012, 536 6300 lub 536 6400. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 657 0014. Chociaż nie do końca tak i łatwo Wam przychodzi powiedzieć, że no jesteśmy tymi, którzy są tam nauczycielami, są mistrzami, jesteśmy tymi, na których młodzież patrzy i chce się uczyć. Nie do końca chcecie powiedzieć, że mamy struktury, to jednak okazuje się, że są ścieżki, że jest konkretne doświadczenie weryfikacji człowieka, który przychodzi do wędki, jest zainteresowany byciem, rozwojem, a może po prostu przyszedł tylko i wyłącznie z ciekawości. Rozwój to jeszcze daleka perspektywa dla niego. Wolontariusz to też z różnych racji przychodzi. Wędka imienia każdego człowieka. Kim ma być ten człowiek, który przychodzi do wędki, panie Wojciechu?
Wędkarzem, rybakiem. To jest taka nasza ścieżka.
Czyli dzisiaj jest złowiona, a jutro on ma łowić?
Wczoraj dostał rybę. Dzisiaj staramy się mu wręczyć wędkę, nauczywszy go wcześniej obsługiwać tą wędkę, a jutro ma już być tym łowiącym dalej, nie? Czyli tym rybakiem. I to jest taki nasz proces. My bardzo chętnie pożegnamy się z naszymi podopiecznymi już z taką świadomością, że oni już łowią dalej. Czyli, że dają też siebie że mają świadomość tego, że oni mają coś do zaoferowania światu. Bo mają, każdy z nas, bo w końcu od ciebie zależą losy świata, jak w to uwierzysz. Tak?
Wszystko to przypomina relacje młodszego rodzeństwa względem starszego, że starsi, jeżeli są pod okiem rodziców, to zawsze tego młodszego nauczą tego, co dobre, a poza okiem również nauczą innych rzeczy, ale jednak ta relacja, powiedzmy taka braterska, siostrzana jest obecna w procesie kształtowania i wychowania. Jak budować relacje z młodymi? Prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria jest zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski.
Prosimy, no, panie Stanisławie.
Jest to ciekawy, ale trudny temat, gdy upada w zasadzie cywilizacja chrześcijańska na Zachodzie.
Panie Stanisławie, panu się łatwiej rozmawia ze starszymi czy z młodszymi?
Ja lubię z młodymi rozmawiać. Bardzo lubię i mam niezłe, nawet dobre relacje.
W jakich tematach najczęściej pana lubią słuchać?
A lubię ją, tak. Chcę nawiązać o moich relacjach z dziećmi i moją z ojcem, jakie były relacje. Ale może zacznę od słów świętego Jana Pawła II, który powiedział, że od dekalogu zależy przyszłość człowieka, rodziny, ojczyzny, Europy, świata. Ale następny gigant duchowy, błogosławiony prymas Wyszyński, też stawiał na solidne wychowanie ludzi młodych i dorosłych. Mentorstwo, w zasadzie pouczenie połajanki, są nieprzydatne, jeśli nie ma przykładu rodziców, rodziny, dziadków. I młody Karol Wojtyła widział ojca na kolanach, i młody Stefan też widział rodziców na modlitwie, a z ojcem jeździł w nocy do lasu dbać o groby powstańców. To był piękny przykład. I teraz tak, się zastanawiam, jak można wychować młode pokolenie, skoro szkoła ciągnie na przykład na tęczę, otoczenie na wulgaryzm, subkulturę, a rodzice, dziadkowie na kościół. No chcieliby najlepiej wychować swoje pociechy, nawet ze względów pragmatycznych, na przykład...
Panie Stanisławie, bardzo dobre pytanie. Pozostawimy je tutaj naszym gościom, panu Wojciechowi, pani Annie. A mianowicie szkoła ciągnie w jedną stronę, dziadkowie ciągną w drugą stronę. No i pan Stanisław stawia nam tutaj pytanie, jak wychować młodego człowieka. Może zapytamy panią Annę, jak wychować dziewczynę, a pana Wojciecha zapytamy, jak wychować chłopaka.
No właśnie, tutaj znowu wrócę do nakazów i zakazów. Czyli przede wszystkim nie nakazywać, tak? Masz, nie wiem, masz teraz codziennie nosić sukienki, bo tak dziewczynka powinna nosić sukienki, nie? Masz co niedzielę chodzić do kościoła, nie? Nie wolno ci palić papierosy, nie? Nie wolno, zakazy. Myślę, że bardzo ważnym jest pokazanie dobrej strony pewnego zachowania i tej złej, nie? Czyli co będzie się działo akurat tu. Pan Stanisław
wcześniej,
mówił o...
Wcześniej bym zapytał, czy niezainteresowania się, bo często właśnie taki młody człowiek w wieku 10-16 lat, on żyje w jakimś swoim świecie, czy to świecie muzyki, czy mody, czy pewnych relacji. I zresztą tak jak każdy z nas, nawet przed programem, wielką radością jest, że młodzież zdobyła Jordanki na przykład, prawda? No tym żyje pan Wojciech i od razu się tym dzieli. I nie zapytać człowieka drugiego, z którym mamy kontakt, czym żyjesz, co cię interesuje. To jest taki dysonans, nawet ten komunikacyjny, poznawczy, ale zapytać, no... Co jest pięknego w tym stroju na przykład? Dlaczego? Nie wiem, ja tak mi się wydaje, nie wiem, tu proszę o weryfikację też takiej postawy, czyli zaciekawienie się tym, czym żyje dana osoba?
Tak, tak. To jest troszeczkę pójście głębiej, nie? Że to, że na przykład dziewczynka w wieku 13 lat Nosi bardzo krótkie spodenki, że widać jej tyłek, i albo nie wiem, bardzo krótką bluzkę, że pokazuje brzuch, to co to mówi? Nie? Że to nie jest jakby to tutaj, no jak być z taką młodą dziewczyną? No usiąść i pogadać, nie? Czyli być, poświęcić jej ten czas, poszukać głębiej właściwie, nie? Jaka jest przyczyna tego, że ona tą bluzkę taką krótką ubrała, że chce pokazać brzuch, nie? Komu chce pokazać ten brzuch? Co się dzieje w jej głowie, nie? Jakie krążą myśli, nie? Że nie wystarczy tylko być tym dorosłym takim traktującym z góry, że nie wiem, no na przykład jestem mamą i mam takie prawo, bo jestem mamą, więc ja ci teraz tutaj zakazuję nosić taką krótką bluzkę, nie? Po prostu wejść głębiej, nie? Czasami młody człowiek też nie potrafi, on nie wie.
My dorośli jesteśmy ludźmi takimi, którzy chcemy
władzy,
to jest inna rzecz,
ale
chcemy też wiedzieć, kiedy osiągniemy sukces, to znaczy się, co będzie sukcesem takiej rozmowy, czyli że wysłuchamy, dopytamy, dowiemy się, dlaczego taki strój, dlaczego takie muzyki ktoś słucha, dlaczego taki makijaż, dlaczego takie zdjęcie profilowe, czy taka tapeta w smartfonie, która nas zastanawia, bo tam wiele rzeczy dostrzegamy, czego może nie dostrzega ta młoda osoba, i kiedy osiągniemy sukces pedagogiczny, sukces wychowawczy?
Kiedy? Tak myślę ja. Po jakimś czasie, na przykład od tej rozmowy, powiedzmy, ta dziewczynka przyjdzie i powie: Pani Aniu, ja tak myślałam tutaj nad tym, że ma jakieś przemyślenia, że coś skupiło ją na tej rozmowie, nie? Że to nie będzie tak, że na drugi dzień ona założy dłuższą bluzkę czy sweter pod brodę, że to czasami jest dłuższa droga, nie? Ale że chce kontynuować w ogóle tą rozmowę i ten temat.
Że wyjdzie w świat i zobaczy, że są inaczej ubrani na przykład.
Właśnie, i tu jest też dobry moment na pokazanie, no dobrze, czasami ludzie młodzi zwłaszcza chcą podążać za tłumem, nie? Że no, u nas wszystkie tam dziewczyny w klasie są tak ubrane, nie wiem, pół szkoły chodzi tak i tak, i ja też chcę tak chodzić na przykład, nie? Tylko i tu jest ważna rzecz, żeby pokazać temu młodemu człowiekowi, okej, pół szkoły tak chodzi ubranej, tylko jakie konsekwencje tego będą na przykład później, co może to, jakie konsekwencje tego, a jakie konsekwencje tego, że będzie nosiła zakryty jednak ten brzuch, nie? Z czym się spotka, czy z większym szacunkiem na przykład, nie? Nie wiem, idąc dalej, czy będzie miała, nie wiem, znajdzie sobie fajniejszego chłopaka na przykład, nie? Z innymi wartościami na przykład. Jakby pokazanie, co może się stać, jeśli pójdzie tą drogą czy tą, nie? Bo to człowiek już sam wybierze sobie wtedy, nie?
Z chłopakiem, panie Wojciechu?
Myślę, że tak samo jak z dziewczyną. Nie? Że to też jest... powiedziałaś, że o tych zakazie niepalenia. Ja pozwalam palić. Ja pozwalam... może tak, nie to, że pozwalam, tylko nie mam wpływu na to, żeby ten ktoś przestał palić, żeby ten ktoś nie chwycił po narkotyki, żeby ten ktoś nie zrobił czegoś złego. Ktoś, czyli młody człowiek, który przez wiele lat wychowywany w takim, a nie innym środowisku. Mówimy o młodzieży, do której my na początku wychodziliśmy na ulicach, czyli do młodzieży, która spędza ten czas tam wolny, ponieważ w domu im się nie chce być, z różnych powodów. Tak? I to jest tak zwana młodzież, nie lubię tego określenia, ale to jest taka społecznie przyjęta, że to jest trudna młodzież. Nie? To jest młodzież, która ma trudnych rodziców, tak bym to nazwał. Nie? I to byli młodzi, którzy... No, ja nie jestem w stanie nagle im, chcąc budować relacje, powiedzieć: słuchaj, nie palisz. Nie chcę, żebyś palił. Palenie zabija, zobacz. I pokazuje, nie wiem, zdjęcia na opakowaniu, tak?
Też tylko jeszcze się wtrącę, że też my jako dorośli też chyba każdy z nas tak ma, nie? Że jeżeli ktoś nam czegoś zakazuje, no to robi się jakiś taki może bunt, nie? Że tutaj jest też taka tak. Pokazanie, tak.
Dziękuję. No i co? Więc ja pozwalam palić, bo nie jestem w stanie zakazać. Jak będę zakazywał, to tracę relację. Nie? Natomiast w miejscu, gdzie jesteśmy, czyli jesteśmy na przykład w wędce, wędka jest miejscem czystym. Od narkotyków, od kradzieży, od wyzwisk. Tak? Za wyzwisko płacimy złotówkę. Tak? Na przykład takie zasady, na które się umówiliśmy razem. Dzieci zaproponowały. Tak? Jak ktoś tam przeklnie, to jest złotówka.
Podnieśli stawkę do 2 złotych.
Tak. Bo inflacja. A kto płaci najwięcej?
Wolontariusze.
Dorośli. To my. Tak. Tak? Jesteśmy przykładem dla tych młodych. Więc nie zabraniam na zewnątrz, no bo na zewnątrz prowadzisz swoje życie, tak, a mogę ci towarzyszyć, nie, ale przy mnie, wiem, gdy się pojawiam, idę na ulicę, podchodzę do grupki, chowają, mimo że wiemy, że palą, tak, no, chowają, mają ten szacunek, ponieważ
ich przybysz, cały prezes, czas obstawiamy, wyrzut sumienia, motywator, prawda, tak, dobrze,
tak,
no bo to jest, tak. Pozwalam, ale nie akceptuję, pozwalam,
tak,
nie mam wpływu na tej zasadzie, no.
Biorę cię takiego, jakim jesteś, bo cię kocham.
Tak, nie podoba mi się, nie? Coś tam.
Natomiast pewnie... mam swoje zdanie i nie boję się go wyrazić, nie? Nie przekreślam cię, bo chodzisz z pupą, nie przekreślam cię, bo poszedłeś na marsz, nie przekreślam cię, bo jesteś, nie wiem, tak, chcesz być teraz mężczyzną, a jesteś kobietą, tak? No, tak, trans i cała ta otoczka, która się dzisiaj dzieje wokół młodzieży, która moim zdaniem jest sztucznie napompowana, ponieważ młodzi się w tym bardzo mocno gubią, nie? A taką młodzież zgubioną bardzo łatwo jest później przeciągnąć, nie? I my też tej młodzieży towarzyszymy. Była taka sytuacja, przyszła do nas, przychodzi do nas podopieczna w wieku 13 lat, która też chodzi do klubu tęczowego, tak? Tu do pana Zbigniewa, tak nawiążę, chodzi do klubu tęczowego, do społeczności LGBT w Toruniu. Mają tam takie spotkania, tak regularne i tam sobie robią takie gadżeciki, jakieś tam, nie wiem, naklejki robią, wlepki. No i przyszła cała oklejona do nas, do wędki również, bo przychodzi też do nas do wędki, tak, korzysta też z tej przestrzeni. No i to się pytam sobie, a skąd to masz, nie? A robiłam tam sobie w tęczy, nie? Wow, takie rzeczy robicie? Świetnie. A mogę tam też kiedyś podejść z tobą? Nie, bo chciałbym poznać tą metodę robienia wlepek, nie? Nie, pan nie może. Czemu? No bo wiadomo, że pan jest przeciw. Przeciw, ale przeciw czemu? Przeciw czemu? No przeciw nam, ale komu wam? No przeciwko LGBT pan jest przecież, nie? Ale powiedz mi gdzie, jak, skąd? Ojej, przepraszam, tak. No przecież pan nie jest. No pan mnie też tutaj przyjmuje. Przepraszam, i się zawstydziła się i wyszło bardzo mocno. Że ta indoktrynacja tej młodej osoby poszła tak głęboko, że ona sama w to weszła bardzo ślepo, a gdy doszła do niej ta informacja, zaraz, a ja, ja nie uważam, żeby pan Wojtek mnie przekreślał, on mnie przecież przyjął. Przecież jasno też rozmawiamy na spotkaniach, że tutaj może przyjść każdy. No przecież pan to mówił, wy to mówicie. Przepraszam, nie? Dalej jest wolna w tym, co robi, nie? Więc to chyba tyle, nie?
Indoktrynacja to dodałbym jedno słowo, na które łapie się wiele osób, nie tylko młodych, ale również dorosłych. To jest polaryzacja, że musisz być albo LGBT, albo katolik musisz być. I nie chodzi o promowanie postaw czy tego zagubienia, ale takiego zwyczajnego dialogu. A tutaj pamiętam, kiedyś byliśmy w studiu i też byli młodzi ludzie, którzy manualnie się wyżywali wręcz w różnego rodzaju takich umiejętnościach. Z podziwem nie wiedzieliśmy, czy słuchać gości, czy patrzeć na to, co oni tworzą. Mamy telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Marian Nałęczowa. Witam gości. Muszę powiedzieć, że bardzo szanuję taką pracę i takie wyzwania, które podjęliście. Jestem, jak można powiedzieć, bardzo wrażliwy na punkcie krzywdy dla dzieci, różnych sytuacji, które w obecnym świecie im się przydarzają. Ja mam takie pytanie do państwa. Jestem ojcem jedynaka. Dwójkę rodzeństwa ma w niebie. I tak przez to chyba bardzo skupiliśmy się na wychowaniu naszego syna. Staramy się go wychowywać jak nie jedynaka. Zresztą nawet słyszymy takie opinie, że Gabryś nie jest takim dzieckiem i to od opinii od nauczycieli, od znajomych, gdzie się spotykamy. On dużo ćwiczy, jest to 8-latek, już dosyć dużo gra w piłkę nożną, gdzieś w tym kierunku bardzo mu się to podoba i ja to staram się przy nim zawsze być w turniejach i na treningach. I takie pytanie mam, wyjeżdżamy często na jakieś turnieje. Nawet teraz ten weekend byliśmy na dużym turnieju na południu Polski. Staramy się bardzo ograniczać mu telefon. To znaczy on może dostać ten telefon i pograć sobie, mamy tak ustalone, że pograć to w weekendzie powiedzmy 15-20 minut i więcej nie może. I zawsze jest problem z osiągnięciem tej granicy. Czy my dobrze robimy, że staramy się zawsze po tych 15-20 minutach mu przerwać to granie? Jeżdżąc na te turnieje, chłopaki są tacy, którzy nie mają w ogóle telefonów, są tacy, którzy dostają na tej samej zasadzie jak my pozwalamy Gabrysiowi, a są tacy, którzy mają cały czas. No i zaczynają się dodać różne konflikty. I rzeczywiście no jest problem ogromny z tą sferą. Widzę u tych 8-latków, już 9-latków, kiedy jest ten moment, kiedy można na to pozwolić? Ja jeszcze tak powiem jedną rzecz. Ja pochodzę z rodziny, gdzie nas było 5. Rodzice bardzo ciężko pracowali. Rodzice byli bardzo religijni i starali się nas tak wychować. Każdy z nas gdzieś tam na pewnym etapie, zwłaszcza ja, przychodził dosyć duży bunt. Ja byłem bardzo mocno zafascynowany muzyką zwłaszcza techno. I wiem, jaka ogromne to później poznałem, jakie ogromne jest zło. Taka ironia losu, bo przez tą muzykę nauczyłem się języka angielskiego i zacząłem rozumieć, co to jest, co w tej muzyce, jakie słowa są w muzyce, zwłaszcza anglojęzycznej, są do młodzieży nieświadomej, co śpiewa, co powtarza i co robi, jaki jest przekaz. Takie może prośba do rodziców, żeby właśnie starali się czasem przetłumaczyć tą piosenkę, którą jej dzieci właśnie słuchają, żeby zobaczyć, co tam jest. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Prosimy.
Pierwsza. W ogóle to chciałam... Pan Tomasz, tak?
Pan Marian.
Pan Marek?
Marian.
Marian. Pan Marian. Pani Marianie, w ogóle to po pierwsze chciałabym podziękować panu bardzo za... Na pewno jest pan fajnym, fantastycznym tatą. W ogóle z małżonką jesteście fajnymi rodzicami. Tak uważam, aż po prostu zapraszam was do was, bo od razu tak do nas, do Wędki. Przyjedźcie po prostu z tym swoim synem Gabrielem. Ale chciałabym podziękować właśnie za to, że w dzisiejszym świecie naprawdę, żeby 8-latek spędzał 15 minut w weekend na telefonie, to jest bardzo duży sukces. I na pewno ogromna praca właśnie rodziców, żeby to... Także no, ja jestem pod wrażeniem, bo tak jak pan tu wspomniał, dużo młodych ludzi jest, młodych dzieci, tak? 5-latek potrafi tam spędzać znacznie więcej czasu codziennie niż tylko w weekend, także jestem pod wrażeniem. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale zapomniałam, wyleciało mi z głowy, może Wojciech.
Ja dopowiem tak. Trudno jest wymagać od młodego człowieka czy od dziecka, to będzie troszkę inny przykład, by nie palił. Od ojca, ej, ale jeszcze raz zapalisz, nie? Ojciec palący, tak? Trudno jest wymagać od dziecka, kiedy ojciec, mam, ej, ile jesteś, co robisz teraz, tak? Ojciec podpięty, matka podpięta pod smartfon, która wymaga od swojego dziecka tego, żeby 15 minut, matka 5 godzinę, nie? Więc ja myślę, że to jest też kierunek taki, nie? Że bardzo łatwo będzie dziecku być takim, jakim chcielibyśmy, żeby było, gdy ja pokażę, jakim ja jestem, nie? Że dlaczego mam dawać dziecku limit na godzinę czasu, dziecku, młodzieży, młodemu człowiekowi, kiedy to dziecko widzi, młody człowiek widzi mnie cały czas, gdy przychodzę z pracy, gdy przychodzę z, nie wiem, z treningu i od razu jest smartfon, nie? Więc to ja bym się nawet, nie wiem, Ja nad tym bym się nie zastanawiał, tak? Pokaż przykładem, tato drogi, nie, mamo droga. Natomiast nie demonizowałbym też internetu, panie Marianie, bo to jest narzędzie pracy pana syna w przyszłości. Tak, pana syn nie może być odcięty od internetowych różnych narzędzi, od smartfona, od tego, co się dzieje, choć wiadomo, nie w wieku 8 lat, to jeszcze jest za wcześnie. Natomiast jak już jest te 15 minut, no to ważne jest, co ten syn robi w internecie, czy też w smartfonie przez te 15 minut. To ty, tato, decydujesz, na co pozwalasz swojemu dziecku, na jaką grę pozwalasz, tak? Znajdźcie jakąś wspólną grę, znajdźcie wyścigi samochodowe. Zagraj ze swoim dzieckiem na swoim smartfonie, można online się podłączyć, nie? Porywalizuj ze swoim synem, a nie zdajesz go na rywalizację z kimś na przykład obcym, nie? Więc to jest to towarzyszenie również w tym świecie wirtualnym naszym dzieciom, nie? Wejdźmy nawet na strony, gdzie są gry hazardowe. Halo, dzieciaki wchodzą. Mnóstwo ich wchodzi na strony hazardowe. Wejdźmy tam też. Niech nasz syn będzie naszym przewodnikiem, tak? W tych stronach, z których chcemy wyciągnąć naszego syna czy nasze dziecko. Nie? Bo dzieci dzisiaj mają dużo większą świadomość internetu, smartfonu niż my dorośli. Tak? To one są dla nas autorytetem w tym świecie. Nie starajmy się być mądrzejsi. My możemy tylko zakazać. Stop. Pół godziny. Nie? Ale to nie jest droga. Nie? No, musimy wejść w ten świat. To my ten świat stworzyliśmy wirtualny. My dorośli. Tak? Ja stworzyłem ten świat. Ja przyzwalam na to, żeby był internet no limit. Rozmowy telefoniczne no limit. To ja kupuję te oferty, tak?
I aplikacje coraz bardziej intuicyjne.
Tak. Dorzucę jeszcze jedną rzecz. Mogę?
Tak.
Poznaliśmy bardzo fantastycznego człowieka, mężczyznę z Torunia. Będziemy się z nim jeszcze bardziej chcieli zaprzyjaźnić. Mężczyzna, który jest mężem i ojcem, prowadzącym firmę, która programuje i tworzy gry komputerowe oraz gry na smartfony, gry w aplikacjach. Postanowił, że po kilkunastu latach tworzenia takich gier z dużym skutkiem finansowym stworzy swoją drugą spółkę, w której będzie tworzył tylko i wyłącznie gry, które nie uzależniają, ale edukują. Powiedział wprost, panie Wojtek, my tworzymy gry, które mają mechanizm uzależniania użytkownika od mojej gry. Mechanizm, kiedy on ma zapłacić, by mieć coraz większe
satysfakcje.
Dokładnie, nie?
Jeszcze poziom i tak dalej.
To się dzieje.
Tu pan Marian, wiem, że jest kolejny telefon, za chwileczkę poprosimy. Pan Marian wspomniał muzykę. Wiadomo, że jeżeli coś trafia na pustkę, to wtedy szybko wypełnia, prawda? Natomiast jeżeli dziecka z siebie samych nie zafascynujemy najbardziej popularnym Polakiem na świecie, który zarabiałby teraz miliardy dolarów, czyli Chopinem, jego muzyką, głębią tej muzyki, no to wtedy w tę pustkę bardzo szybko wejdzie inna muzyka. Jeżeli nie zbudujemy relacji z dzieckiem od samego początku i obudzimy się, gdy dziecko ma 16 lat, to jest po prostu o wiele, wiele za późno.
Mogę jeszcze dodać, to jest też pan Stanisław, właśnie tu się tak nie odnieśliśmy do tego, ale chciałabym tutaj a propos też tej, że szkoła, tak, LGBT i tak samo tutaj pan Marian mówił o muzyce, techno, że to wszystko pokazuje, że po prostu ten młody człowiek nie jest świadomy. Nie? Że idzie, tak jak pan Marian swoim przykładem, w muzykę techno, nieświadomie powtarzając pewne słowa, bo nie, sam się nauczył super, ale nikt nie pokazał mu, nikt nie powiedział, nie? Jakie
mózg nie wartościuje treści, która dociera dopiero.
Tak,
świadomość
dopiero jak
wartościuje.
Tak? Tak. I myślę sobie, że tak samo jest chyba trochę ze sferą LGBT, nie? Że młodzi nie do końca są po prostu świadomi, ale idą za tłumem, bo jest moda, bo...
Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Nareszcie. Boże, jak się cieszę. Całym mym skromnym sercem i nauczycielską duszą kłaniam się państwu. Mam na imię Maria, jestem z Leskowic, zaznaczam, że nie jestem z Warszawy. Dziękuję, że Państwo mnie połączyli, pomimo, że jestem wiejską nauczycielką ze wsi, ale kilka zdań mogę powiedzieć na temat wychowania młodzieży. Miałam dużo styczności z wychowaniem. Państwo wiecie i ja wiem, że wychowaniem naszej młodzieży, oprócz tego, że zajmuje się dom rodzinny, to wiadomo, to dziecko idzie do szkoły i na murach czyta różną historię, ale szkoła wykonuje wspaniałą rolę w wychowaniu, bo jeśli nauczyciel kocha dzieci, kocha swój zawód i ma jakąś wiedzę, kocha swoją Polskę w naszym przypadku. Oczywiście i ma wiedzę, ale potrafi tę wiedzę przekazać, zainteresować młodzież, to wtedy naprawdę osiągnie bardzo duży sukces, bo praca nauczyciela jest bardzo ciężka, bardzo trudna, ale bardzo piękna, bardzo piękna. I dlatego bardzo się cieszę, że miałam być pielęgniarką, a mój tatuś poprosił mnie, bo był w Armii Krajowej, żebym została nauczycielką.
I Pani tak Mario, się gorąco cieszę. Dziękujemy za telefon i za ukierunkowanie nas też w kierunku nauczycieli, bo nasi goście, pani Anna Rosińska i pan Wojciech Przybysz, też tutaj wspominali o tym, że umacniacie relacje dziecka do rodzica, chociaż ta relacja w przypadku tych osób, dzieci, z którymi i młodzieży, z którymi się spotykacie, jest często relacją zbuntowaną, relacją zachwianą. No a teraz dzwoni pani Maria z Laskowic i okazuje się, że przypomina nam o wielkiej roli nauczycieli. Wy sami, z tego co słyszymy, nie jesteście pedagogami, którzy prowadzą lekcje w szkole, zajmujecie się młodzieżą. I teraz powiedzcie nam, jak młodzież, z którą wy się spotykacie, jak ona podchodzi do szkoły? Pan Stanisław mówił, że szkoła to teraz LGBT, a dziadek i babcia to kościół, prawda? Ale czy rzeczywiście z tą szkołą jest tak tęczowo i tak ideologicznie niepoprawnie z naszego katolickiego punktu widzenia obiektywnego?
Ja?
Prosimy, pan Wojciech Przybysz.
Ja myślę, że mnie szufladkowała, że wszystkie szkoły, nie? Że wszystkie, bo nie wszystkie, uważam, że nie wszystkie szkoły są takie nastawione tylko na kierunek LGBT czy chociażby Halloween i urządzają tego typu zabawy w szkołach. To też dużo zależy od właśnie też no szkoły, wiadomo, ale od też pojedynczych jednostek, nie? Od nauczyciela. Nie? Więc wydaje mi się, że...
A jaka jest relacja dzieci do szkoły, młodzieży do szkoły, do nauczycieli?
Panie Wojtku, ja już mam dość tej szkoły. Ja się starałem, robiłem zadania domowe, dostałem znowu dwójkę, jedynkę. Nie?
Ale za co? Jest nudne.
Ale za co dostałeś? No bo tam szturchałem się z kimś. Dostałeś jedynkę z polskiego? Tak.
Bo nie przyniosłem zeszytu.
Dlaczego uczeń dostaje w szkole polskiej jedynkę za to, że gada na lekcji polskiego, a nie jedynkę za to, że się nie przygotował, bo czegoś nie umiał? Nie? Więc ja się nie dziwię, że dzieci, część naszych podopiecznych, nie lubi szkoły, która ocenia za zachowanie na przedmiocie ścisłym, nieścisłym. Nie? Więc to jest taka na przykład informacja, tak? Przypomniało mi się teraz, nie chcę mówić imienia tego dziecka, nie? Dzieci nie lubią szkoły. Nasi podopieczni. Ja z rozmów z naszymi podopiecznymi wiem, że oni tej szkoły, do której teraz chodzą, nie lubią. Kiedy dowiedzieli się, że być może będzie znowu lockdown, to był płacz?
Nie.
Nie było płaczu? Był płacz, nie? Nie mówię teraz o jednej z naszych rodzin, tak? Dzieci się popłakały, ponieważ nie chciały wchodzić znowu na online, wolały się spotykać ze swoimi koleżankami na przerwach, tak? W szkole, nie? Więc no niestety ja nie jestem w stanie teraz mówić inaczej niż jest. Ja mam doświadczenie informacji zwrotnych od dzieci, że oni one takiej szkoły nie chcą. Nie chcą chodzić do szkoły. Nie chcą, ponieważ bardzo mocno silne relacje między dziećmi a młodzieżą, a dziećmi a nauczycielami, no są negatywne. Nie? Mają złe wspomnienia. Kiedy były te ślubne badania, to przez pierwszy lockdown najlepsze wyniki w nauce miały te dzieci, z którymi wcześniej nauczyciele zbudowali relacje. Te dzieciaki, ta młodzież była na lekcjach online'owych, na kamerkach, spotykała się ze swoimi nauczycielami, ponieważ chciała z nimi mieć relacje. Nie? Nauczyciel, który relacji nie zbudował ze swoimi dziećmi, ze swoimi uczniami, wyniki mizerne. Badania, nie pamiętam teraz, tak, którejś z agencji badawczej, nie? Chociażby tak. A jeszcze szybko wracając, tak, do wcześniejszych naszych rozmów, ja myślę sobie, że mocną odpowiedzią na to, jak tego młodego człowieka dzisiaj, nie, czy uchronić, czy prowadzić, to jest to, żebyśmy sobie my dorośli przypomnieli o naszym powołaniu. No jak to, no, hello, jesteśmy dorośli, jesteśmy rodzicami. Twoim pierwszym powołaniem jest to, żeby wychować twoje dziecko. Nie chodząc do pracy, ale wychować to dziecko, tak? W tej dobrej proporcji. Praca, żona, dzieci. Nie wszędzie tam, gdzie rodzice poświęcają ten swój czas i wiedzą, że to jest ich misją, wiemy o tym, że te rodziny są... Nie ma problemów wychowawczych. Nie ma strachu, że tam LGBT teraz przyjdzie, zmieni płeć. Nie ma tego problemu, ponieważ te dzieci są umocowane w swoich rodzicach. Nie? To są rodzice, dorośli, którzy wiedzą, że ich powołaniem jest bycie ojcem i bycie matką dla naszych dzieci. A też i dla dzieci naszych sąsiadów, mojego stryjka, wujka. Nie? Naszą misją jest bycie rodzicem.
Każdy rodzic jest nauczycielem.
Tak.
Weszliśmy na chwileczkę do szkoły, ale też stanęło tutaj przed chwileczką jasno sprecyzowane praca. No są ludzie, którzy kochają swoją pracę, lubią chodzić do pracy, ale no, czy tego chcemy, czy nie, praca jest z reguły ciężkim, trudnym obowiązkiem i często dziecko, człowiek młody, chodząc do szkoły, musi się zmierzyć z trudem i ciężarem tych obowiązków i tego, czego się w tej szkole powinien nauczyć. Proszę o konfrontację takiego stanowiska.
Ja się z tym całkowicie nie zgadzam. Dlaczego mamy robić w życiu coś, co jest dla nas trudem? Okej, praca jest trudem, ale to ja, wierząc w moje możliwości, wcześniej przygotowawszy się do tego, to ja mogę wybrać pracę taką, która pozwoli być mi ojcem, mężem i pracującym.
Do 18 roku życia jest obowiązek szkolny.
Tak, jest obowiązek szkolny, narzucony. Czy jest z niewolnika pracownik? No nie. Ja nie mówię o tym, żeby wszystkie szkoły teraz rozwiązać i do szkoły nie chodzą te dzieci, które chcą przychodzić do szkoły. No nie. Tak się nie da, tak? No bo do pewnego czasu musimy te ciasto tak uformować, żeby ono później się wypiekło, smakowało, nie? Natomiast co nauczyciel robi, to co mówiła pani
Maria.
Pani Maria, żeby on zainteresował dziecko swoim przedmiotem. Nie? Nauczyciel moim zdaniem nie musi uczyć tego dziecka. To dziecko ma na tyle naturalną ciekawość do nauczania, do zdobywania wiedzy, że wystarczy ją tylko pobudzić, nie narzucając. Nie? Są szkoły, gdzie nie ma ocen na przykład. Nie? Szkoła, gdzie nauczyciel nie ocenia wiedzy. Zamiast jedynki jest informacja zwrotna, jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. To nie jest jeszcze czas, żebyś ty to mógł przyswoić i mi opowiedzieć o tym, tak? Więc myślę, że to jest też takie dość istotne, żeby...
jest bardzo ciekawe doświadczenie dzieci, które biegną do szkoły z wielką ciekawością, zainteresowaniem. Przygotowują tornister, przygotowują pierwsze zeszyty, pierwsze książki, a po dosyć krótkim czasie mówią, nudna jest ta szkoła. Więc rzeczywiście mogą być takie głosy. No wielkie zadanie zarówno przed nauczycielami, przed szkołą, ale przed rodzicami i też przed całą naszą społecznością, bo okazuje się, że to nie tylko te dwie instytucje, szkoła i rodzina, Kościół jeszcze jako trzeci wychowują, ale też okazuje się, że może wychowywać ulica. Wychowujecie czy zgarniacie dzieci z ulicy?
My współwychowujemy. Ale też nie zgarniamy. Te dzieci, my nawiązujemy relacje z dziećmi na ulicach, a potem one same przychodzą do naszego miejsca, bądź do innych miejsc, które my im też wskazujemy, bo my nie chcemy zgarnąć wszystkie dzieci do wędki. Nie? Chodzi o to, żeby te dzieci ten czas spędzały w sposób bezpieczny. Czy to na ulicy, czy w miejscu innym niż wędka, nie wiem, świetlica, klub. Tylko dobrze, żebyśmy tam byli, nie jako krawężniki. Gdzieś samochód nie wyjedzie w słup, bo się zatrzyma na krawężniku. Więc jesteśmy takimi czasami barierami, przez które nie przeskoczy to dziecko.
Czy do wędki można przyjść na wagary?
Nie. Jest obowiązek szkolny. Ale przyjść do nas, jak jesteś na wagarach, niż na pustostanie czy w galerii handlowej, będąc galerianką. Tak, możesz przyjść do nas, nie?
Jak budować relacje z młodymi? Dziękuję za spotkanie. Anna Rosińska, Wojciech Przybysz.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy też Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.